Okej. Okay. Słuchajcie, jest takie przysłowie, nie wiem, czy je znacie. Najedzony głodnego nie zrozumie, tak? Znacie. Co to przysłowie mówi? To nie jest pytanie retoryczne, tak? Okej. Okay. A inaczej? To było dobre, to było dobre. No to przysłowie mówi o tym, że kiedy jesteśmy czasami w innej sytuacji, a tutaj w tym przypadku lepszy od kogoś innego, to bardzo trudno nam mieć taką empatię, żeby postawić się w czyjejś sytuacji i zrozumieć jego emocje, jego zachowania, tak? Okej, zapamiętajmy to, bo do tego sobie później wrócimy. A teraz poczytajmy razem Słowo Boże z pierwszej księgi Samuela. Tam jest znana historia, najprawdopodobniej ją czytaliście, a niektórzy może nie, więc przeczytam ją razem. Pierwsza Samuela, pierwszy rozdział od 1 do 17. Przebrniemy przez te trudne hebrajskie imiona i tak dalej i spróbujemy dotrzeć do tego jądra, do tego sedna tej sprawy. Otóż był pewien mąż z Ramy, Sufita, z Pogórza Efraimskiego imieniem Elkana, syn Jerohama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sufa, Efraimita. Miał on dwie żony, jednej było na imię Anna, drugiej było na imię Penina. Penina miała dzieci, Anna była bezdzietna. Mąż ten udawał się corocznie ze swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiary Panu Zastępów w Sylo. Tam byli kapłanami Pana dwaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninie swojej żonie i wszystkim jej synom i córkom działy ofiarne, ale Annie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją dlatego, że Pan uczynił ją bezpłodną. Tak działo się corocznie, ilekroć przychodziła do domu pańskiego. W ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkana, jej mąż, Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? Gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała i złożyła ślubowanie mówiąc: Panie Zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, oto ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały, głosu zaś nie było słychać. To też Heli miał ją za pijaną. I rzekł do niej Heli: dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała mówiąc: nie mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną, ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. Najedzony nie zrozumie głodnego. Pomimo miłości trudno było mężowi Anny do końca zrozumieć cierpienie i ból ukochanej żony. Nie był w stanie odnaleźć się w tej sytuacji, nie był w stanie się w niej zakotwiczyć, ponieważ jej wydawało się, że jej życie jest niepełne, jest niespełnione i miłość jej męża nic nie pomagała, tak? Tak jak on nie doświadczał upokorzenia ze strony drugiej żony. Przy okazji Biblia opisuje poligamię, ale jej nie reklamuje, tak? Jeżeli byś tego nie zrozumiał, to nie jest zachęta do tego, żebyś miał drugą żonę. Amen? Okej, super, jesteśmy razem, tutaj zgodni, tak? I Anna jest kobietą niezrozumianą, jest osobą doświadczającą bólu, doświadczającą cierpienia, a nie jest zrozumiana nawet przez kapłana Helego. My, słudzy Boga, tacy jesteśmy, tacy empatyczni jesteśmy po prostu, tak? W taki sposób rozumiemy czyjeś bóle, tak? Ale to jest ciekawe, ponieważ ona nie szuka zrozumienia u drugiego człowieka, tak? Ponieważ jej sytuacji bez wyjścia, jej się marzy cud, tak? Jej się marzy zupełnie inne rozwiązanie, marzy jej się cud, marzy jej się to, aby ta sytuacja uległa zmianie. Ona nie szuka zrozumienia człowieka. Zauważyłem, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, to jest moje spostrzeżenie, więc może być takie subiektywne. Zauważyłem, że dla osób, których życie jest poukładane, dla osób, których życie jest stabilne, jest zabezpieczone, jest zrównoważone, dla osób, które są zorganizowane i dają sobie radę z życiem, jedną z najtrudniejszych rzeczy, jaka im przychodzi, jest zrozumienie głodnego. Jeżeli jesteś osobą właśnie taką ustrukturalizowaną, systematyczną, panujesz nad swoim życiem, panujesz nad pracą, wydatkami, masz zrównoważony budżet, poukładasz życie rodzinne, może tak być, że będziesz osobą, która nigdy do końca nie zrozumie Anny. Anna będzie cię irytować. Anna będzie cię irytować, będziesz sobie mówić, no czemu jest taka, czemu tak myśli, czemu się tak zachowuje, czemu jest taka chaotyczna, czemu się tak obnosi ze swoim bólem. Dlaczego tak jest? Ponieważ my nie jesteśmy w stanie czasami wcielić się w Annę, która jest w miejscu bezpłodności. Są okresy, są miejsca, są wydarzenia, które przynoszą piekącą bólem bezpłodność do naszego życia. Są sytuacje, które sprawiają, że nic nie smakuje, że nic nie jest fajne, ludzie, których do tej pory kochałeś, może członkowie twojej rodziny, może twoi bliscy, może twoi przyjaciele, poprzez to, że doświadczasz jakiegoś bólu, jakieś odrzucenia, jakieś trudności, ci ludzie wszyscy, których kochałeś, twoi przyjaciele, tracą smak, tracą po prostu znaczenie. Życie smakuje, jakbyś jadł styropian. Głęboka metafora, tak? Życie jest bez smaku, życie nie ma znaczenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ jestem w miejscu bezpłodności, tak? Jestem w miejscu szarym, ciemnym, w miejscu bez nadziei, nie widzę możliwości zmiany. Nie widzę możliwości wyrwania się z tego. Czasami jest to cichy smutek, czasami jest to desperacki krzyk, ale jest to miejsce, z którego nie wiem, jak się wyrwać, nie wiem, jak doświadczyć zmiany. Jeżeli wychowałeś się w domu, w którym wszystko było poukładane, jeżeli wychowałeś się w domu, w którym rodzice o ciebie troszczyli się, dbali i zawsze miałeś powycierany nosek, byłeś zadbany, to trudno jest ci zrozumieć ludzi, którzy żyją w takich miejscach. To trudno ci zrozumieć ludzi, którzy są czasami z rozbitej rodziny, tak? Ludzi, którzy sobie nie radzą z życiem, którzy uciekają ze szkoły, tak trudno ci to zrozumieć, bo to nie jest twój świat. I ludzie żyją w taki sposób, ponieważ w ich życiu nie ma nadziei. Ponieważ w ich życiu nie ma nadziei na zmianę trudnej sytuacji. Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy zauważyłeś, ale brak nadziei zabija w nas nasze człowieczeństwo. Zabija nas to, kim jesteśmy. Ludźmi stworzonymi na obraz i podobieństwo Boga. Kiedy ludzie utkną w jakiejś trudnej sytuacji na długo, ich życie się degraduje. Tak? Kiedy utkną na długo w upijaniu się, w jakichś narkotykach, w jakichś dziwnych związkach, w problemach finansowych, my się kulczymy, my się degradujemy. Tak? Brak nadziei zabija nasze człowieczeństwo, zabija nasze talenty, które są nam dane od Boga. My wtedy nie mamy ochoty rozwijać naszych pasji, umiejętności, ponieważ to wysysa wszystkie nasze siły. to niszczy chęć jakiegokolwiek działania, chęć angażowania się. A ludzie pełni nadziei, posłuchajcie, to jest niesamowite, jaki to jest kontrast, ludzie pełni nadziei, pomimo tego, że są bardzo często zmęczeni jakimś, zaraz się tutaj zaplączę i zabiję, ludzie pełni nadziei, a pomimo tego, że są zaangażowani w 1000 różnych projektów, są aktywni, czasami przemęczeni fizycznie, jest w nich chęć działania, chęć cały czas po prostu poruszania się, tak? Są kreatywni, właśnie są zaangażowani, ponieważ widzą nad sobą powołanie i cel. Ponieważ widzą, że ich działania mają znaczenie, tak? I dlatego ci ludzie pełni nadziei tak bardzo często nie potrafią zrozumieć tych, którzy tej nadziei nie mają. Którzy, jak można żyć bez nadziei, tak? Jak można tak żyć bez celu? Nie potrafimy zrozumieć Anny, która doświadcza bólu. Naprawdę jest nam bardzo ciężko czasami zrozumieć taką niemoc kogoś, kto żyje w strefie szarości, kogoś, kto żyje, z kogo właśnie uszła ta nadzieja. Tak? Nasza Anna przychodzi z modlitwą do Boga. Tak? Nie pozostała samotnie ze swoim bólem. Nie pławiła się. Ja czasami obserwuję coś takiego, ludzie tak robią, kiedy właśnie spotyka ich coś złego i czują się źle, to ludzie celebrują swój ból, podnoszą go do ranki wartości, ludzie celebrują swoją niepłodność, tak? Żyją nią, karmią się, pokazują innym przed oczy, ludzie nie wiedzą, jak się zachować, ponieważ nie są w stanie im pomóc. I ona nie robiła tego w głośny sposób, tak? Przyszła do Boga po pomoc, zdobyła się na akt wiary, zdobyła się na akt nadziei, odważyła się na nadzieję. W bardzo podobnej sytuacji do niej wiele, wiele lat wcześniej był człowiek o imieniu Abraham. Znacie tą historię, tak? I później z perspektywy ponad 2000 lat w liście do Rzymian apostoł Paweł opisuje postawę Abrahama, tak? On mówi, zapisane w Rzymian 4,18, Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Wiecie, czasami trzeba uwierzyć wbrew nadziei, wbrew po prostu wszystkim okolicznościom, wbrew sytuacji, które ludzie zmagają się ze swoimi problemami rodzinnymi, prawdopodobnie my się zmagaliśmy, tak? Z różnymi sytuacjami życiowymi, z problemami finansowymi, z pożyczkami, których nie możemy spłacić, z rachunkami, na które nie mamy pieniędzy, z kłopotliwymi sytuacjami w naszej rodzinie, ludzie się zmagają ze swoimi chorobami, z całą masą różnych przeciwności i na co dzień się uśmiechamy, jesteśmy mili, ukrywamy to, ale to nas obciąża. I bardzo nam trudno po prostu mieć nadzieję, że to się może zmienić. Bardzo nam trudno w to uwierzyć, tak? Nie potrafią, tak jak Anna uwierzyć, nie potrafią szukać rozwiązania, nie potrafią myśleć, że gdzieś tam jest jakiś Bóg, który jest z nimi zainteresowany, który ma moc coś zmienić, który ma moc zaingerować w ich życie, dotknąć ich życia, że On może odpowiedzieć na takie modlitwy. Łatwiej nam polegać na rzeczach widzialnych. Łatwiej nam polegać na tym, co widzimy. Mam kłopoty finansowe, pójdę po chwilówkę i wezmę samobójczy kredyt, który mnie jeszcze bardziej pogrąży. Tak? Mam problemy finansowe, to będę szukał gdzieś tam i liczę na pomoc rodziny, kolegów, to widzę. Nie chcą mi pomóc albo nie mogą. Wtedy mnie to frustruje, wtedy mnie to drażni, irytuje. Ale nie szukam gdzieś dalej. Najkrótszym rozdziałem w Biblii jest Psalm 117. Dwa króciutkie wersety. Najdłuższym rozdziałem w Biblii jest Psalm... Brawo, Psalm 119. A po środku jest Psalm 118. I tak się składa, że Psalm 118 jest środkowym wersetem w Biblii. Takie ciekawostki. jest środkowym rozdziałem, z centralnym rozdziałem w Biblii, to jest Psalm 118. Czy wiesz, jakie jest przesłanie centralnego rozdziału w Słowie Bożym? Psalm 118, ten środkowy werset, 14, mówi tak. Pan jest mocą i siłą moją, On stał się wybawicielem moim. To jest centralne przesłanie Biblii. Tak? Ten sam psalm mówi, że lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. To, co mówię tutaj, to nie jest sztucie was jednych na drugich, to nie jest uczenie braku zaufania do przyjaciół, do kolegów. Nie namawiam cię do tego, żebyś był samotnikiem. Wręcz przeciwnie, jestem człowiekiem, który umiera bez ludzi. Kocham przyjaźń, kocham spędzać czas z ludźmi, kocham, jak mam pełną chałupę ludzi, kocham, jak to powiedziała Beata, jak moja lodówka znika w zastraszającym tempie, jak spada jej zawartość, tak? Kocham być z ludźmi, ale mam świadomość tego, że moc moich przyjaciół, moc moich kolegów jest ograniczona. Bardzo często, kiedy prowadzę rozmowy duszpasterskie jako pastor i słyszę, mówię, ta rzecz jest, ja ci nie mogę pomóc. Lepiej zacznij szukać Boga, On ma moc. I mam takie wrażenie, że ludziom dzisiaj jest trudno w to uwierzyć. Z jakiegoś powodu trudno to przyjąć, że jest Bóg, że jest prawdziwy, żywy Bóg. Ja jakoś tak się złożyło, ponieważ może nawracałem się w samotności gdzieś w swoim domu, przez ponad rok czasu nie miałem do czynienia z jakimś kościołem, ale od początku swojego nawrócenia, miałem wtedy 23 lata, nauczyłem się polegać na Bogu. Nauczyłem się modlić do Niego, nauczyłem się Go szukać jak tylko mogę, ufać Mu jak tylko mogę, pytać o Jego głos, o Jego radę jak tylko mogę, szukać Jego prowadzenia, wypełniać Jego wolę jak tylko mogę, tak? Być Mu poddanym i posłusznym tak jak tylko mogę. I to było dobre dla mojego życia. To było dobre, ponieważ nauczyłem się, że Bóg odpowiada, że Bóg jest żywy. To było dla mnie bardzo ważne, tak? Miałem tam chyba 23 lata, taki młody chłopak, i postanowiłem żyć z Bogiem. I wiecie, Bóg przestał być dla mnie tylko odległą teorią. Przestał być figurą retoryczną czy stylistyczną, tak? Przestał być koncepcją, ale Bóg ożył. Bóg ożył w dość skomplikowanej sytuacji w moim życiu, objawił mi się, doświadczyłem Go w takim okresie bezpłodności w moim życiu. Pamiętam z tego roku, z tego momentu, kiedy się nawracałem, dwie liczby. 25 i 40 to były liczby tego roku dla Polski. 25 to była wysokość bezrobocia, a 40 to była inflacja. To był taki moment w historii, tak? To był też ciężki okres dla mnie. Od 2 lat nie mogłem znaleźć pracy, byłem na zasiłku dla bezrobotnych. I poznałem Boga i coś ci chcę powiedzieć. Dla Boga wyniki makroekonomiczne nie mają znaczenia. Może być 100% inflacja po prostu, a On ciebie zaopatrzy i będziesz miał co jeść, będziesz miał gdzie mieszkać. Może bezrobocie być nie wiadomo jakie wysokie, a jak On zechce, to będziesz miał najlepszą pracę po prostu, ponieważ Jego to nie dotyczy. Jego nie dotyczą ograniczenia, które dotyczą człowieka, tak? Apostoł Paweł do młodego Tymoteusza mówi tak, gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, uwaga, teraz bardzo ważne, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem. Tak? Tymoteusza 4,10. Trudzimy się, rzeczywiście, czasami się trudzimy, czasami walczymy, dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym. Nie w teorii, nie w figurze retorycznej, nie w jakimś stylistycznym po prostu wygibasie filozofów. To jest żywy Bóg, który słyszy, który widzi, który ma moc, który może odpowiedzieć. Nie wiem, czemu jest tak, że ludziom bardzo trudno związać swoją nadzieję z Bogiem. Dlaczego trudno w Nim położyć swoją nadzieję? Ludzie doświadczają problemów, doświadczają ciemności, żyją w tym, nie widzą wyjścia, nie widzą rozwiązania. Moim ulubionym dwudziestowiecznym teologiem był Szwajcar Karl Barth. Tak, daruję wam biografię i bibliografię. To wam podaruję. Ale jest taki zabawny cytat, który jest powtarzany, ludzie to cytują i nie wiedzą, kto jest autorem tego. I Karl Barth takie zdanie zawarł kiedyś. Jezus jest odpowiedzią. Jakie jest pytanie? Tak? Chcę powiedzieć, że Jezus jest odpowiedzią na każdy problem. Że Jezus jest odpowiedzią na problemy współczesnego człowieka. Przed nami życie dzisiaj stawia... wydaje mi się, że życie dzisiaj jest... Może jest lżejsze, ale jest bardziej skomplikowane niż 50 lat temu. Młodzi ludzie muszą sobie odpowiedzieć dzisiaj na o wiele bardziej skomplikowane pytania niż kiedyś. Tak? Życie nie jest proste. Ale chcę powiedzieć, a oprócz tego pozostają stare pytania. Tak? Po co żyję, po co jestem, do czego jest ten świat i tak dalej. I chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie pytania, które nosisz w sercu. Na wszystkie najważniejsze pytania. On jest Bogiem żywym i w Nim położyłem swoją nadzieję. Okej. Okay. Kto pamięta film Ridleya Scotta Gladiator? Okej. Okay. Widzę, że są fani, bo tu ręce po prostu prawie dziurę w suficie zrobiły. I tam w jednej z pierwszych scen jest taki moment, kiedy jeden z rzymskich oficerów na pytanie, dlaczego walczy o Rzym, odpowiada, że świat na zewnątrz jest ponury i ciemny. Czasami mi się wydaje, że tak jest dzisiaj, że świat, że są miejsca, które są ponure i ciemne i nie są łatwe. Czasami mi się wydaje, że to jest prawda, ale Jezus mówi o tym, że światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie przemogła, że prawdziwa światłość przyszła na świat. Jest nią Jezus Chrystus. Coś wam powiem. Wierzący, chrześcijanie, naśladowcy Jezusa, uczniowie Jezusa, coś wam powiem, w co wierzę, w co jestem przekonany. Jesteśmy tutaj po to, aby przynieść ludziom nadzieję do życia. Jesteśmy tutaj po to, aby przynieść nadzieję, aby przynieść po prostu takie przekonanie, taką emocję, taką postawę, że warto żyć, ponieważ jest w niebie Bóg, który stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo. I powiem ci tak, jeśli sam żyjesz tą nadzieją na co dzień, nadzieją wynikającą z krzyża Jezusa Chrystusa, z tego, że na tym krzyżu został złamany każdy grzech, każde przekleństwo, każda choroba, jeżeli wierzysz to w swoim sercu, że jest nadzieja dla ludzi chorych, że jest nadzieja dla ludzi złamanych, dla ludzi żyjących w nicości. Jeżeli w to wierzysz, to ta twoja wiara nie pozwoli ci być bezczynnym. To ta wiara nie pozwoli ci być tylko konsumentem Ewangelii. Nie pozwoli ci tylko grzać krzesła na nabożeństwie, ale zauważysz ludzi wokół siebie, swoich sąsiadów, swoich przyjaciół. Zainteresujesz się nimi. Ja w to wierzę. Wierzę, że po to jesteśmy na tym świecie, aby przynieść nadzieję. Naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest. Czasami się czuję bezsilny, ale wierzę, że to jest moje powołanie. Kiedy włóczę się tutaj po tym, znaczy nie jest tak, że się włóczę po prostu, kiedy idę do parku, tak? Kiedy idę tam coś do tego naszego budynku kina i tam spotykam się z ludźmi, którzy są w problemach. Czasami się czuję bezsilny, ale zauważam tych ludzi. Ponieważ wiem, że być może Bóg posłał mnie dzisiaj, żeby przynieść nadzieję. Ja wierzę w to, że mój żywy Bóg ma moc czynić cuda dzisiaj. Nie boję się modlić o chorych, nie boję się modlić o ludzi zniewolonych, ponieważ chcę ci powiedzieć, że z nadziei, tak jak w życiu Anny, może się urodzić ktoś wielki. Naprawdę, z nadziei może się urodzić ktoś wielki. Ponieważ Samuel, to dziecko, które się urodziło, to nie był byle kto. To nie był byle kto. Być może dzisiaj na tej sali siedzi wielki ewangelista, siedzi wielka ewangelistka, która przyprowadzi do Chrystusa wielu ludzi. Być może ty jesteś tą osobą. Dzisiaj tak o sobie nie myślisz i myślisz sobie, kimże ja jestem. ale chcę ci powiedzieć, Biblia o tym mówi, że my mamy skarb w naczyniach glinianych, że może sami nie jesteśmy tak atrakcyjni z wyglądu i z naszej erudycji i wykształcenia, nie jesteśmy, ale w tym glinianym naczyniu jest naprawdę wielki skarb, który umieścił tam Bóg. Myśl tak o sobie, myśl tak o sobie. Nie da się zredukować do kogoś małego właśnie przez brak nadziei, tak? Ja co roku się zmagam z tą samą diabelską myślą, że to jest, już doszliśmy do pełni, już chyba dalej nie pójdziemy jako Kościół. Już się, wiecie, to z piekła przychodzą takie myśli. A później sobie, później zacząłem się modlić, walczę z tym i wiem, że po prostu nie wypadliśmy stroce spod ogona, że jesteśmy w tym mieście, żeby ludzie poznali Boga. Myśl tak o swoim życiu. Nie myśl o tym, że jesteś, nie wiem, jakimś zwykłym sprzedawcą gdzieś, pracownikiem budowlanym, że pracujesz gdzieś w sklepie, że to jest wszystko, że jesteś studentem, będziesz tam, nie wiem, inżynierem, urzędnikiem. Jesteś kimś więcej. Jesteś kimś więcej. Bóg włożył w ciebie nadzieję po to, aby dać to innym. Wiecie, okej. Porażki, których doświadczają ludzie w życiu, uczą ich, aby sobie nie pozwalać na wiarę. Porażki uczą, aby nie pozwalać sobie nadziei, ponieważ kiedy się nie udaje, po raz kolejny doświadczamy rozczarowania. Tak, bardzo prosty mechanizm, to tak działa. Tak, nikt nie chce doświadczać zawodu, ale z Bogiem jest inaczej. Z Bogiem jest inaczej. Biblia mówi, że nadzieja nie zawodzi, ponieważ miłość Boża jest rozlana w naszych sercach. Miłość Boża jest rozlana w naszych sercach. I to mnie mobilizuje. Ja wam powiem szczerze, przed każdą półkolonią mi się nie chce. Będę szczery, naprawdę, nie chce mi się. I pierwszego dnia już po jakimś czasie po prostu myślę sobie, Boże, jak to dobrze, że nie poszedłem za moim lenistwem. Jak to dobrze, że nie poszedłem za tym, nie chce mi się. Możesz przesiedzieć swoje życie przed telewizorem. Możesz przesiedzieć, nie wiem, na swojej działce albo gdzieś tam się zaszyć w jakimś kącie, ale to nie przynosi nadziei innym. Karl Barth miał rację. Karl Barth miał rację. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, kim jesteś, czy masz okres w życiu płodny, czy bezpłodny w życiu, Jezus Chrystus jest odpowiedzią na każde pytanie. Jest odpowiedzią na każdy problem. On jest jedynym Zbawicielem. On jest Panem, On zabiera bezpłodność z naszego życia, On zabiera beznadzieję, On zabiera chorobę, On łamie każde przekleństwo nad naszym życiem. On łamie moc grzechu, On łamie moc szatana. On przynosi uzdrowienie. On jest Panem i Zbawicielem. I ludzie potrzebują Go znać. Możesz to zrobić. Możesz to zrobić. Możesz przynieść nadzieję. Amen.